A my łączymy się z panem europosłem Witoldem Waszczykowskim, byłym ministrem spraw zagranicznych i z wykształcenia historykiem. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, śledzimy formowanie się Komisji Europejskiej, która od 1 listopada przejmie funkcję, przejmie no, obowiązki. I jak pan ocenia, jak będzie wyglądała konfrontacja pana Janusza Wojciechowskiego z Europarlamentem?
O całej komisji to jeszcze trudno coś przesądzać, dlatego że znamy projekty, znamy nazwiska. Część tych polityków, którzy są kandydatami na poszczególnych komisarzy, są znani bardziej, część mniej znanych. Więc dopiero w tej chwili będziemy mogli w najbliższych tygodniach, a szczególnie po pierwszych przesłuchaniach, powiedzieć coś o ich polityce. Szczególnie tych polityków, których mniej znamy, którzy są w tej chwili powołani na kandydatów. Większe emocje są oczywiście wokół naszych rozstrzygnięć. Tu mogę powtórzyć za premierem Mateuszem Morawieckim i politykami krajowymi, że jesteśmy zadowoleni, iż zaproponowano taką tekę, ponieważ teka rolnictwa to bardzo ważna zarówno w Europie, która zajmuje się tą siedzibą gospodarki, jak i również dla Polski. No i jesteśmy też pod wrażeniem oczywiście umiejętności, zdolności naszego kandydata Janusza Wojciechowskiego, który bardzo, można powiedzieć kolokwialnie, pasuje do tej teki, dlatego że jest to polityk, który od lat zajmuje się polarką rolną, polarką właśnie rolnictwa, a jednocześnie łączy ze sobą obok tych umiejętności, tych zdolności wiedzy o funkcjonowaniu instytucji europejskich. Był wieloletnim posłem, europosłem, jak również sędzią Trybunału Obrachunkowego. A więc zakładamy, że w tym przypadku nie będzie żadnych problemów, aby uzyskać akceptację Europy do objęcia tej teki.
Moje pytanie wzięło się stąd, że mieliśmy szereg niepowodzeń związanych z ideologicznym podejściem Parlamentu Europejskiego i próbami, nie wiem, karania Polski za samodzielną politykę, karania premier Beaty Szydło za jej działania na terenie kraju.
No tak, to niebezpieczeństwo oczywiście bierzemy pod uwagę, ono istnieje. No ale to by znaczyło, że nowa komisja, czy nowy Parlament Europejski, który w ponad 60% składa się z nowo wybranych posłów, to nie jest kontynuacja w całości poprzedniej kadencji, chciałby w dalszym ciągu prowadzić jakąś ideologiczną wojnę w Europie. Fakt, że Frans Timmermans pozostaje w komisji, ale jednak nie będzie zajmował się bezpośrednio praworządnością, nie będzie miał możliwości stygmatyzowania, rozliczania za coś, do czego nie ma uprawnień. Przecież przypominam wielokrotnie w naszych rozmowach, iż kwestia praworządności nie jest nigdzie zdefiniowana w Unii Europejskiej w prawnych wiążących dokumentach, więc jego działalność była pozbawiona podstaw prawnych, podstaw w prawie europejskim. Więc fakt, że został odsunięty od tego, no daje pewną nadzieję, że ta komisja będzie mniej ideologiczna i nie będzie w to działała poprzednia. No a fakt, że już teraz w komisji będzie polski przedstawiciel, który jednak jest przesunięty przez obecnie sprawujący władzę rząd i będzie współpracował z tym rządem odwrotnie niż było to poprzednio, kiedy pani Binkowska nie chciała z nami współpracować, no też daje nam pewną nadzieję, że to będzie komisja, z którą będzie lepiej się pracowało.
Pan Timmermans dalej działa na łamach prasy. Czytamy różnego rodzaju pogróżki, które kieruje wobec Polski. Już przecież za kilka tygodni nie będzie miał żadnych możliwości realizacji swoich zapowiedzi. Dlaczego to robi?
No to jest dobre pytanie. Zastanawiam się od lat, czy jest to jakaś osobisty uraz do Polski. On twierdzi, że nie, że kocha Polskę. No więc jeśli to jest miłość w ten sposób ukazywana, to raczej byśmy nie chcieli, aby taka miłość trwała. Wszystko wskazuje na to, że jest to polityk lewicy, a więc ideologicznie patrzy na sytuację w Europie i ideologicznie również patrzy na obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości w Polsce. Też powtórzę już, chociaż kilka razy to tłumaczyłem. No, dla działaczy z tych lewicowo-liberalnych partii w Europie Zachodniej, czy w ogóle w Europie, przetrwanie takiej formacji jak Prawo i Sprawiedliwość jest już jakby dla nich policzkiem, bo przecież w dyskursie politycznym tego typu partii miały być tradycyjne, konserwatywne, miały być wyeliminowane. Prawo i Sprawiedliwość nie tylko przetrwało wiele lat, ale już kolejny raz zdobywa władzę i po trzecie z sukcesem tą władzę realizuje w sposób wiarygodny, uzyskując bardzo duże poparcie w Polsce, dając tym samym środowiskom lewicowo-liberalnym przykład, że istnieje inna opcja, równolegle opcja polityczno-gospodarczego rozwoju kraju, która może odnieść sukces. No i to jest pewien problem, który tak ci ludzie jak Timmermans, lewicowo-liberalny polityk, nie są w stanie zaakceptować.
Czy na w Europie istnieje partia, która ma podobne założenia ideowe i polityczne jak Prawo i Sprawiedliwość? Czy możemy, no mamy teraz nowy program Prawa i Sprawiedliwości, opublikowany w zeszłym tygodniu, dość długa lektura, ale na pewno ciekawa. Czy są jacyś naturalni partnerzy w Europie dla Prawa i Sprawiedliwości?
No, jesteśmy od wielu lat, współpracujemy z naszymi bratankami i Węgrami, z uchowaniem premiera Orbana, Fideszem, tak. W Europie jesteśmy w Partii Europejskiej, Europejskich Konserwatywów i Reformatorów EKR. Nasza reprezentacja polska liczy 26 posłów, a cała reprezentacja EKR-ów w Europarlamencie to jest ponad 60 posłów. No nie jest to duże ugrupowanie, ale to pokazuje, że w Europie są podobne partie, chociaż w tamtej części Europy są one na razie w mniejszości. Nic się nie dzieje z dnia na dzień. Oczywiście tamta część Europy była poddana wieloletniej indoktrynacji, wspomniałem tego, tej lewicowo-liberalnej ideologii. No to potrwa jeszcze kilka lat, może kilkanaście, zanim koncepcje konserwatywne, tradycyjne wrócą ponownie do łask wśród społeczeństw Europy Zachodniej. To już się dzieje, to już widać. Na przykład problem tak zwanych dla jednych uchodźców, dla innych emigrantów zaczyna być postrzegany już inaczej, mniej ideologicznie niż to było w 2015 roku. Następuje przeźwienie, spojrzenie zupełnie inne. No i na inne kwestie zaczyna powoli docierać to nasze spojrzenie Prawa i Sprawiedliwości. Także te sygnały powoli zaczynają dochodzić również do Europy.
Liczymy więc, że w przyszłej kadencji Prawo i Sprawiedliwość rządzące Polską, miejmy nadzieję, po wygranych wyborach będzie traktowany jak po prostu normalny głos europejski, który ma dokładnie takie samo prawo mówienia o przyszłości Unii Europejskiej jak wszystkie inne ugrupowania.
No tak jest, my już dostrzegamy to od kilku lat. Oczywiście tuż po zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości w końcu 2015 roku, 2016 roku jeszcze rzeczywiście byliśmy traktowani jako partia, która być może przypadkiem zdobyła władzę, być może przypadkiem odejdzie, być może pod wpływem nacisków polskiej opozycji, która wtedy lansowała tę koncepcję obalenia rządu, nie zwycięstwa demokratycznego, ale obalenia rządu niedemokratycznym, pod tym hasłem ulica i zagranica. Wtedy wiele czynników zewnętrznych włączyło się w wsparcie opozycji, mając nadzieję, że rzeczywiście Prawo to jest rząd chwilowy, przejściowy i który będzie można obalić. No już po 4 latach jest świadomość, że to nie jest jakiś kaprys społeczeństwa polskiego, tylko Prawo i Sprawiedliwość po pierwsze już w 2015 zdobyło ten mandat demokratyczny do rządzenia. I przez 4 lata ten mandat demokratyczny utrwaliło sposobem rządzenia, wiarygodnością wprowadzania swojego programu. No i ostatnie badania opinii publicznej od wielu, wielu miesięcy wskazują, że jest wielka szansa, że ten mandat demokratyczny będzie potwierdzony w najbliższych wyborach 13 października.
To jeszcze jedno pytanie na koniec. Dzisiaj 17 września obchodzimy rocznicę kolejnej zdrady. Przecież Rosja Sowiecka złamała pakt o nieagresji. I pan osobiście z jakimi refleksjami wita ten dzień?
No tak, myśmy próbowali tutaj w parlamencie wczoraj nawiązać do tych kwestii. To była, był projekt rezolucji. Zobaczymy, czy w dalszym ciągu uda się pracować nad tym. Natomiast tak, jak pan redaktor określił, rzeczywiście to jest klasyczny przykład zdrady, to jest klasyczny przykład noża w plecy, jak to mówi się czasem potocznie, a w praktyce to słowowanie też jest wykorzystywane. To jest klasyczny przykład wiarołomności nie tylko wobec Polski, ale wobec reszty Europy. Przecież pakt Ribbentrop-Mołotow miał ten tajny układ, który pokazywał, który zakładał dzielenie naszej części Europy w wyniku działań wojennych. A przecież światu w tamtym czasie Związek Radziecki przedstawia się do państwa, które miłuje pokój, które zmierza do utrzymania pokoju na świecie, do powstrzymania Hitlera. Tymczasem po latach widzieliśmy już po kiedy ujawniono archiwa, że Związek Radziecki padł do wojny razem z Hitlerem do nowego podziału Europy. Dzisiaj martwi nas próba relatywizacji tego porozumienia w związku w dzisiejszej Rosji. Przerzuca się winę między innymi również na Polskę, zakładając, że Polska doprowadziła do II wojny światowej, ponieważ śmiała właśnie przeciwstawić się żądaniom niemieckim i rosyjskim i zbrojnie przystąpiła do swojej obrony swojego terytorium. Także mamy do czynienia z taką orwellowską nowomową, odwolnością pewną, którą obserwowała się przez kilka lat na funkcjonowanie Związku Radzieckiego. Te same terminy, które w polityce zachodniej Europy czy świata zachodniego używali, terminy dotyczące państwa, konstytucji, polityki zagranicznej, również były wykorzystywane przez polityków dyplomatów Związku Radzieckiego, a dzisiaj Rosji, ale one zupełnie co innego dla nich znaczą. No bardzo niestety, dla Polski jest to trudna sytuacja, bo jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej i NATO, który sąsiaduje z Rosją i Ukrainą, czyli z agresorem i ofiarą agresji. No i jesteśmy w bardzo delikatnym położeniu. Każda eskalacja tego konfliktu, bądź innego konfliktu wywołanego być może w najbliższym czasie przez Rosję, jeśli świat podejdzie do nierozwiązanego konfliktu Rosja-Ukraina na zasadzie dalej prowadzimy business as usual i pozwoli Rosji na realizację swoich imperialnych planów. Jest to bardzo groźna sytuacja, przede wszystkim dla Polski. Stąd też nasze działania, aby wzmocnić swoje bezpieczeństwo przez modernizację armii, przez współpracę w ramach NATO, współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, przez budowę takiej odporności regionalnej, tworzenie tej instytucji wspólnych od Grupy Wyszehradzkiej po Trójmorze, aby ta część Europy poddała się kolejny raz agresywnym imperialnym planom rosyjskim.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Witold Waszczykowski, europoseł, były minister spraw zagranicznych na antenie Radia Wnet. Kłaniamy się.
Dziękuję bardzo.
87 i 8 FM Warszawa. Kraków 95 i 2 FM. Radio Wnet. Radio dwóch prędkości.
A my zostajemy w temacie zagranicznym, w tematyce zagranicznej. Witold Repetowicz, były korespondent Polskiej Agencji Prasowej na Bliskim Wschodzie, dziennikarz, który tymi sprawami zajmuje się zawodowo. Witamy serdecznie w programie.
Dzień dobry.
Słyszymy się, więc to jest ważne. Atak Hutich za pomocą latających dronów na instalację naftową Arabii Saudyjskiej wyłączył 5% przerobu ropy naftowej światowego, podniósł o 20% ceny ropy naftowej. To jest skok niewidziany od początku lat 70. Taki skok był w momencie wielkiego kryzysu naftowego. Jak to się stało? Dlaczego do tego doszło? Jakie będą konsekwencje?
To znaczy, stało się, ponieważ no, z jednej strony, jeżeli chodzi o kwestię konfliktu Hutich z Arabią Saudyjską, no to tutaj mamy ten konflikt trwający od kilku lat, mamy interwencję saudyjską w Jemenie, więc jest to naturalną konsekwencją, że skoro Arabia Saudyjska bombarduje Jemen, bombarduje stolicę Sanę, która jest kontrolowana przez Hutich, no to Huti ostrzeliwują Arabię Saudyjską i robią to coraz skuteczniej dzięki wsparciu irańskiemu, gdyż Iran jest sojusznikiem Hutich. Także jest to naturalna konsekwencja tej wojny w Jemenie, która przez kilka lat nikogo nie interesowała, bo jest gdzieś bardzo, bardzo daleko. A tu okazuje się, że nie jest aż tak bardzo daleko, ponieważ dzięki technicznemu wsparciu Iranu, Huti poprawili swoje możliwości obrony. No, najlepszą obroną jest atak i zaatakowali te instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej. Natomiast z drugiej strony, oczywiście, abstrahując od tego, czy to zostało dokonane rzeczywiście przez Hutich, czy tak jak twierdzą Amerykanie, przez Iran z terytorium Iranu, to niewątpliwie jest to też element globalnego konfliktu między no z jednej strony Iranem, a z drugiej strony no powiedzmy Stanami Zjednoczonymi, Arabią Saudyjską, czy tą koalicją antyirańską, która się pojawiła. Otóż Iran został mocno uderzony ekonomicznie sankcjami nałożonymi, które doprowadziły do ograniczenia możliwości sprzedaży ropy przez Iran i do klasycznego spadku możliwości sprzedaży ropy przez Iran. No i Iran tutaj pokazuje, że jest w stanie odpowiedzieć na to, że sam nie może sprzedawać ropy, więc również nie pozwoli innym sprzedawać ropę. Także no jest to, powiedziałbym, w pewnym sensie jest to ostrzeżenie ze strony Iranu, ponieważ Iran zdecydowanie ma możliwości znacznie większego ograniczenia sprzedaży ropy z Bliskiego Wschodu. I także jeżeli będzie ta konfrontacja, ta atmosfera konfrontacji narastać na Bliskim Wschodzie, a póki co niewiele wskazuje na to, żeby strony chciały zrobić krok w tył, no to znacznie więcej procent ropy może zostać wyłączonych z rynku i wtedy Iran poniekąd będzie beneficjentem tego, bo jeżeli będzie więcej ropy wyłączonej z rynku, to będzie większa skłonność niektórych partnerów, takich jak na przykład Chiny, do wznowienia zakupów. Zresztą Chiny i tak dalej kupują od Iranu, ale w mniejszych ilościach. A ponadto ta ropa będzie droższa, więc nieco przynajmniej te straty irańskie zostaną skompensowane ceną ropy.
Po pierwsze, czy spodziewa się pan teraz ataku Arabii Saudyjskiej na irańskie instalacje naftowe? No, trzeba jakoś odpowiedzieć.
Nie. A po drugie... Nie spodziewam się ataków Arabii Saudyjskiej. Po pierwsze, Arabia Saudyjska nie ma dowodów na to, że Iran ją zaatakował. Po drugie, Arabia Saudyjska ma świadomość tego, że sama nie jest w stanie zaatakować Iranu. Arabia Saudyjska, gdyby wyizolować konflikt bliskowschodni od sojuszy globalnych, no to Arabia Saudyjska jest bezbronna wręcz wobec Iranu. Proszę sobie zwrócić tutaj uwagę, że Arabia Saudyjska nie jest w stanie sobie poradzić przez kilka lat z jemeńskimi Hutimi, a co dopiero z Iranem. Jeżeli by Arabia Saudyjska zaatakowała Iran, to odpowiedź Iranu byłaby dla Arabii Saudyjskiej straszna. Oczywiście w konsekwencji można byłoby się spodziewać włączenia się Stanów Zjednoczonych do tej wojny, co byłoby dramatyczne też, dramatycznym rozwojem sytuacji, ponieważ Stany Zjednoczone nie jest to marzenie Donalda Trumpa, żeby zaangażować Stany Zjednoczone w wojnę z Iranem, zwłaszcza, że ta wojna nie jest do wygrania, w ogóle nie jest do wygrania. Natomiast Arabia Saudyjska zostanie w tej wojnie, jeżeli jeszcze ona zacznie tą wojnę, no to zostanie zniszczona w tej wojnie.
Jak oglądamy konflikt na Bliskim Wschodzie, no to oczywiście jest to konflikt o ropę, w dużej mierze o eksport.
Dodam, że reakcja Arabii Saudyjskiej jest bardzo wstrzemięźliwa i z Arabii Saudyjskiej nie płyną bezpośrednio oskarżenia pod adresem Iranu. I zapewniam, że to jest scenariusz science fiction, żeby Arabia Saudyjska pierwsza atakowała Iran w tym momencie.
Mamy jednak zwycięzcę konfliktu już w tej chwili. Kto najwięcej zarobi na wzroście cen ropy? No, Stany Zjednoczone, czyli największy światowy eksporter tego surowca.
No to też jest poniekąd fakt, więc tym bardziej ze strony Stanów Zjednoczonych nie byłoby racjonalne tutaj angażowanie się w wojnę, ponieważ wojna nie będzie służyć też kampanii wyborczej Donalda Trumpa przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi.
Na Bliskim Wschodzie, więc wszystko tak jak było, co na to jeszcze Rosja, bo to jest gracz, który w 2016 roku wszedł na teren Bliskiego Wschodu i nie zamierza odpuścić, a teraz wzrost cen ropy może im bardzo pomóc.
No właśnie, tutaj już odpowiedział pan na pytanie, co na to Rosja. Rosja udaje wielkiego sojusznika udaje wielkiego sojusznika Iranu, natomiast jej interesy są zupełnie sprzeczne z Iranem. Rosja jest beneficjentem, już jest beneficjentem wyłączenia irańskiej ropy z rynku Rosjanie z całą pewnością nie zaangażują się w działania zbrojne, jeżeli by wybuchł konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, czy Arabią Saudyjską i Iranem na Bliskim Wschodzie. Rosja ograniczy się do deklaracji na forum Rady Bezpieczeństwa, do wydawania oświadczeń, potępień itd., itd. I będzie również deklarować dalej wsparcie dla Iranu, ale to jest polityka deklaracji, natomiast nie jest to polityka czynów. Rosja ani nie będzie wspierać ekonomicznie Iranu, natomiast tak jak pan powiedział, no Rosja jest beneficjentem tutaj, jeżeli byłaby wojna, tym lepiej dla Rosji, ponieważ będzie więcej ropy wyłączone z rynku. Ponadto dzięki takiej sytuacji Rosja będzie mogła rozwinąć skrzydła w innych częściach globu.
No to już zabrzmiało groźnie w tym momencie. Czas nam upływa. Witold Repetowicz, dziennikarz specjalizujący się w Bliskim Wschodzie, w tematyce bliskowschodniej, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękujemy panu.
Dziękuję.
A my przekazujemy głos do Warszawy, gdzie gościem Łukasza Jankowskiego jest Jerzy Kwieciński, minister rozwoju.